Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w audycji Gdzie Nogi Poniosą. Z tej strony Emil Andrzej Karpiński. To jest oczywiście radio UWM FM 95.9. W tej audycji, jak co tydzień, troszeczkę o turystyce, rekreacji czy sporcie. Ten tydzień to będzie sport, konkretnie historia sportu. Tym razem będzie drugi ten wielki wyścig, który stał nieco w cieniu. Natomiast obecnie jest imprezą jak najbardziej największą w naszym kraju i jest to oczywiście Tour de Pologne. Zacznę oczywiście od historii. Historia wyścigu dookoła Polski wyraźnie nawiązuje do tradycji starszego brata z Francji, tak, czyli Tour de France. I nie ma w tym nic ani dziwnego, ani nieadekwatnego. Nasz wyścig powstał na bazie doświadczeń organizatorów Tour de France w 25. rocznicę jego istnienia. Starsze od Tour de Pologne są jeszcze wyścigi dookoła Belgii, Giro d'Italia oraz dookoła Holandii. To wszystko jeszcze przed I wojną światową. Choć pamiętajmy o tym, że pierwsze edycje odbyły się tylko dwie, a wznowiono później dopiero w 1927. Ale jednak jak najbardziej już pierwsze wyścigi były. Tour de Pologne oczywiście jest starszy od wyścigu pokoju, natomiast wskutek ekonomicznych i wojennych problemów do roku 1948 odbył się zaledwie 6 razy. Natomiast tutaj troszeczkę inaczej będę opowiadał o tym wyścigu, ponieważ ciężko jest mówić o sukcesach reprezentacji w wyścigu, który w dużej mierze rozgrywał się między polskimi klubami. Reprezentacje innych krajów dopiero z czasem były dopuszczone do startu, więc tutaj po prostu będzie do za troszeczkę takich informacji, anegdotek odnośnie tego, co w ogóle w kolarskim świadku się działo, w naszym tym polskim, ponieważ opowiadanie o wyścigu pokoju to już bardziej relacja międzynarodowa, można powiedzieć. Natomiast cechą wspólną obu tych naszych wielkich wyścigów jest to, że dopiero od trzeciej edycji posiadały swoją właściwą nazwę, ponieważ początkowo wyścig nazywał się Bieg dookoła Polski, natomiast nawet nie od niego jeszcze należałoby zacząć pierwszym wyścigiem, protoplastą jakiegokolwiek wyścigu wieloetapowego w kraju i nawet na świecie był wyścig objazdowy Królestwa Polskiego. Po raz pierwszy odbył się w roku 1899 w nieco innej formule niż ta, którą znamy z wyścigów. Wyścig ten był dziełem wielkiego wizjonera polskiego kolarstwa Antoniego Fertnera i już w jednej z audycji o tym wspominałem, była to sztafeta, także nie był to wyścig, natomiast jak najbardziej był to wyczyn taki grupowy. Jak to się w ogóle zaczęło? Skąd te Tour de Pologne? Po I wojnie światowej zaczęto myśleć nad organizacją wyścigu wieloetapowego właśnie na wzór Tour de France. Miał się odbyć wyścig ze wschodu na zachód, w najdłuższy dzień w roku. Były jeszcze inne propozycje, które mieli głównie dziennikarze. Koncepcja jednak na dobre odżyła w roku 1925. Mimo jak zawsze pustej kasy związkowej udało się zorganizować wyścig, który jeszcze nie był Tour de Pologne, natomiast trasa miała liczyć 1470 km. Z tego udało się zrealizować 3 etapy łącznej długości 650 na trasie Warszawa-Łowicz-Puławy-Warszawa, więc był to raczej wyścig dookoła województwa warszawskiego, ale już właśnie powstały na wzór Tour de France. Wiadomo było, że ten starszy nasz francuski brat w promocji będzie raczej wspomagał tak samym istnieniem naszą imprezę. Niestety mniej pomocni okazali się organizatorzy Tour de France, gdy w 1928 roku znalazły się w końcu pieniądze na wyścig, Polacy zwrócili się do kolegów z Francji z pytaniami. Francuzi odpowiedzieli jednak, że nie dają im większych szans. List zakończyli stwierdzeniem, nie róbcie tego, to dla was za trudne, wasi kolarze nie dadzą rady. Polacy jednak nie mieli zamiaru słuchać rad doświadczonych kolegów i wkrótce zobaczyliśmy kolarzy przemierzających polskie drogi podczas pierwszego biegu dookoła Polski. Ale o nim po przerwie, natomiast teraz rzecz jasna kilka newsów turystycznych. Travel Planet przeanalizował trendy zakupowe klientów biur podróży dotyczące kupowania pakietów wakacyjnych. I drodzy Państwo, rezerwacji jest około o 1/3 więcej niż w porównywalnym okresie w zeszłym roku. Wakacje są minimalnie tańsze niż rok temu, ale to nie do końca jest tak, że one są tańsze, tylko my mniej po prostu za nie chcemy płacić. Średnio około 3400 zł za osobę zapłacimy. Najbardziej potaniał Egipt, Tunezja i Włochy. Droższe za to będą Cypr i Chorwacja. Warto jest podróżować przed i po wysokim sezonie, a więc czerwiec, wrzesień. Wtedy można już znaleźć oferty takie do 2000 zł, a za pieniądze w granicach 1300-1500 zł wypoczniemy chociażby w Turcji, Bułgarii czy Albanii właśnie poza sezonem. W ostatnich miesiącach półwysep Reykjanes w południowo-zachodniej części Islandii regularnie doświadczał erupcji wulkanu. Zjawisko było każdorazowo chętnie oglądane przez turystów, choć niebezpieczne, ale jednak wiąże się to z pewnego rodzaju atrakcyjnością tego regionu i islandzka agencja turystyki zechce wyznaczyć na półwyspie tereny obserwacyjne dla właśnie turystów, a więc aby mogli znaleźć tam bezpieczny parking, jakieś miejsce, żeby można było zobaczyć to, co się tam dzieje. Można powiedzieć, że po chociażby chociażby whale watchingu, bird watchingu, chyba będzie volcano watching. No, drodzy Państwo, warto spróbować, tak? No, jak często możemy w takim miejscu przebywać, jak często możemy zobaczyć, jak powstaje po prostu nasza Ziemia. Wyjątkowo wysokie ceny zakwaterowania i lotów, a także obawy związane z kwestiami bezpieczeństwa to powody, dla których paryscy turoperatorzy odradzają klientom przyjazdy do miasta w czasie Igrzysk Olimpijskich. 75% paryskich biur podróży uważa, że igrzyska odbiją się negatywnie na ich działalności. Zwykle igrzyska to był taki boost dosyć duży do działalności danego państwa. No jak widać, no chyba Francuzi czują pismo nosem, przynajmniej niektórzy, przynajmniej branża turystyczna to widzi. 25% z ankietowanych planuje zawiesić działalność na czas rozgrywek, a 40% z tych z regionu Île-de-France, czyli właśnie tego Paryża, Wielkiego Paryża i okolic, ograniczy w czerwcu i wrześniu swoją działalność. Jest to związane z przygotowaniami obiektów, a więc również zwiększonym ruchem w mieście. I to już wszystkie newsy na ten tydzień. Dzisiejszym tematem jest historia wyścigu dookoła Polski, a więc Tour de Pologne. Natomiast ta historia taka dalsza, nie ta już odkąd tutaj zaczął zarządzać nim Czesław Lang. Jak to się rozpoczęło? Bo już wspominałem, że rozpoczęło się w roku 1928. Koncern Prasa Polska, wydawca chociażby Przeglądu Sportowego, zdecydował się przeznaczyć własne środki na sfinansowanie wyścigu, ponieważ koncern zauważył wzrost sprzedaży swoich tytułów, tak zwanych czerwoniaków, od właśnie czerwonych tytułów na pierwszych stronach, gdy w artykułach znajdowały się wzmianki o biegu dookoła Polski. Wiadomo było, że wyścig da się sprzedać, no bo już o tym mówiło doświadczenie z zagranicy. Pomóc w organizacji chcieli w zasadzie wszyscy związani z polskim kolarstwem, ale początki były bardzo, bardzo trudne. Trzeba było przezwyciężyć wiele problemów, a istniały takie, które no w krótkim czasie nie dały się przeskoczyć, jak chociażby stan dróg czy niedobór zapasowych części rowerowych. Organizatorzy obawiali się również, że sami kolarze mogą nie dać rady i przedsięwzięcie okaże się wielką klapą. Mogłoby to zniechęcić uczestników w kolejnych latach. Niektórzy dziennikarze chcieli dać więcej czasu na przystosowanie się zarówno organizatorom, jak i zawodnikom i wyścig miano zorganizować dopiero w roku 1930. Dodatkowo Francuzi we wspomnianym wcześniej przeze mną liście napisali: nie macie ani warunków, ani doświadczenia, a poza tym kto będzie się interesował wyścigiem dla amatorów? Tak oni napisali. Trzeba przyznać, że było w tym oczywiście wiele prawdy, jednak niezłomność organizatorów nie pozwoliła im się poddać. Działania były naprawdę prężne, jak zresztą nas, prężystych, tak się nazywali, działaczy Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów, przystało. WTC wniosło niemały wkład przy organizacji pierwszego biegu dookoła Polski. Prezydent Ignacy Mościcki objął protektorat nad wyścigiem, a marszałek Józef Piłsudski, oprócz ufundowania nagrody dla zwycięzcy, był w komitecie honorowym wyścigu. Natomiast podczas samego wyścigu, rzecz jasna, była zła nawierzchnia, problemy z wyżywieniem, z organizacją noclegów. Zainteresowanie władz lokalnych nie było jakieś bardzo duże, więc no po prostu nie byli oni jakoś bardzo mocno pomocni. Po prostu nie we wszystkich regionach Polski kultura i tradycja kolarska była na tak samo wysokim poziomie, jak chociażby właśnie w Warszawie. Być może faktycznie było zbyt wcześnie na organizację tego typu wyścigu, ale nie dało się już cofnąć całej tej machiny. O godzinie 7 rano 7 września 1928 roku z Dynasów 71 kolarzy ruszyło na trasę pierwszego w historii biegu dookoła Polski. Wygrał ten, na którego wielu nie stawiało. Feliks Więcek zgłosił się jako pierwszy do wyścigu po wygraniu 100-kilometrowego wyścigu w Pakości. Nie był jednak znanym zawodnikiem, pracował jako czeladnik masarski w Bydgoszczy. Przyjechał na start rowerem, no niezbyt nadającym się do jazdy. Nie był też nikomu znany, więc nikt w razie czego nie bał mu się udzielić pomocy. Już podczas pierwszego etapu dojechał drugi, rzekomo przez nieuwagę, bo nie zauważył linii mety, która nie była jak zwykle taśmą, a narysowana była na asfalcie. Do zwycięzcy tego pierwszego etapu Michalaka miał powiedzieć: geniu, to już się więcej nie powtórzy. I faktycznie się nie powtórzyło. Więcej wygrał 6 kolejnych etapów. Na ostatnim, na skutek defektu na 14 km do mety, nie zdołał się jednak zregenerować i przyjechał dopiero 10. Cały wyścig jednak wygrał z niepowtarzalną przewagą ponad godziny 10 minut. W związku z czym został też Feliks Więcek pierwszym idolem mas, można powiedzieć. Wyścig zakończył się pełnym sukcesem zarówno organizacyjnym, jak i propagandowym, o sportowym nie wspominając. Kolejny wyścig odbył się już rok później, mimo że no, kryzys niestety był. Natomiast organizatorzy robili wszystko, by ten wyścig okazał się jeszcze bardziej okazały niż ten premierowy. Natomiast niestety skończyło się tym, że powstało wiele nieporozumień na linii Związek Warszawskie Towarzystwo Cyklistów, co sprawiło, że w kolejnych latach niestety już się nie odbył, wygrał go Stefański, a ten był nie tylko świetnym kolarzem, ale również człowiekiem, można powiedzieć. Gdyby UNESCO przyznawało wówczas nagrodę Fair Play, prawdopodobnie Stefański by ją otrzymał. Na jednym z etapów pomagał Michalakowi, który był przecież jego głównym wtedy rywalem, pomagał mu kontynuować ucieczkę. No Michalak sam uznał wyższość holującego go rywala i kazał mu jechać samemu do mety. Do ciekawych wydarzeń podczas wyścigu należał także etap Kraków-Lwów, który był kopią wcześniej rozgrywanego maratonu kolarskiego. Tu jednak był po prostu etap 8 z 12. Mikołaj Korsak-Zalewski, 15-letni wówczas kolarz, przed startem wpisał wcześniejszą datę urodzenia, by w ogóle zostać dopuszczonym do wyścigu. Całą imprezę ukończył na wysokim 5 miejscu. Natomiast, drodzy Państwo, drugi bieg dookoła Polski to także pierwszy strajk kolarzy, można powiedzieć. On nastąpił na skutek niedopracowania organizatorów. Po etapie z metą w Lublinie nie było dla kolarzy dobrych warunków do spania. Spali gdzieś tam na sianie, w szopie, nie mając nawet ciepłej wody, by się porządnie po etapie wcześniejszym wykąpać. Następnego dnia rano kolarze kichali, przeklinając organizatorów. Szybko padł pomysł, aby pojechać etap bardzo turystycznie. Szybko rozmówiono się z liderem, ten nie oponował. Nikt tego dnia nie atakował, kolarze jechali wolno, w miłej, przyjacielskiej atmosferze. Po drodze w Chorodyszczach na kolarzy czekał poczęstunek, przygotowany bezinteresownie przez jednego z dziedziców tamtejszych ziem. Kolarze, jak to na turystycznej przejażdżce, zrobili sobie piknik, po czym odjechali w stronę mety. I ten martwy etap skończył się tak, że na finiszu nie było żadnej walki. Na metę wjechał pierwszy Michalak, którego za rękę w geście przyjacielskim trzymał lider Stefański. Nikt się nie wyrywał, kolarze znali swoje miejsce w szeregu, status quo zostało zachowane. Kibice w Brześciu byli delikatnie mówiąc zdziwieni zaistniałą sytuacją, uznali to za brak respektu dla całego miasta. Komisja sędziowska postanowiła nie przyznawać za ten etap nagród. Następnego dnia sędzia główny wymierzył Michalakowi jako podżegaczowi do strajku karę 30 minut. Za Michalakiem stanęli jednak koledzy, grożąc prawdziwym strajkiem i skończyło się jedynie na naganie. Drugi bieg dookoła Polski to także złamanie kolarskiego tabu, jeszcze do niedawna przestrzeganego przez większość kolarzy. Stanisław Kłosowicz zaatakował w strefie bufetu, nie zatrzymując się na posiłek, po czym wygrał etap. Koledzy wtedy wyperswadowali mu, że tak się absolutnie nie robi. W pewnych momentach po prostu się nie atakuje i to jest jeden z nich. Nie atakuje się również podczas upadku lidera czy załatwiania potrzeb fizjologicznych. Za złamanie takiego tabu mogło grozić odrzucenie z kolarskiej społeczności. Zawodnik taki nie mógł liczyć w przyszłości na pomoc, chociażby właśnie w ucieczce, na żadnego kolarza. Teraz niestety coraz częściej to tabu również jest łamane. Niestety ten piękny wyścig musiał wystarczyć kibicom na kolejne 3 lata, bowiem następny, tym razem już wyścig dookoła Polski, odbył się dopiero w roku 1933. I nie zadecydowały o tym, jakby się mogło wydawać, względy finansowe, a wspomniane przeze mnie wcześniej starcia organizatorów. Natomiast w 1933 w końcu wyścig ruszył, zwyciężył go Jerzy Lipiński, który natomiast w jednym z wywiadów zakwestionował uczciwość metod walki przez kolegów. Podobno łapali się gdzieś tam motocykla albo jechali za motocyklem, a sędziowie tego nie widzieli. Takie rzeczy zdarzają się nawet teraz. Oczywiście Demar na Poggio bardzo to lubi. Natomiast później Lipiński wszystkiego się wyrzekł, oskarżając dziennikarzy o fałszerstwo, manipulację. Do sprawy włączył się związek, broniąc dobrego imienia kolarstwa. Dziennikarz Jan Erdman sprawę ze związkiem wygrał. Działania obu stron nie przyczyniły się pozytywnie do rozwoju kolarstwa. Po tym 1933 wyścig ponownie zawiesił działalność na 3 lata, odbył się dopiero w roku 1937. W niecodziennym terminie czerwcowo-lipcowym wyścig odbył się jako sprawdzian nie klubów, a poszczególnych reprezentacji. Wyjątkowo z czego Polska wystawiła aż 4. Zgłosiły się jeszcze Rumunia, Węgry i mieszana drużyna francusko-włoska. Cały wyścig wygrał Bolesław Napierała przed Stanisławem Wasilewskim, a sama impreza okazała się sukcesem, tym razem już zasłużonym dla PZTK, czyli związku ówczesnego. Wyciągnięto też wnioski na przyszłość, m.in. aby mety ze stadionów przenieść na szerokie ulice. Da, chciałoby się powiedzieć. Organizatorzy uznali również, że należy dopuszczać nie więcej niż jedną reprezentację z danego kraju, aby wyrównać szanse. Niestety nie udało się tych postulatów wprowadzić w życie. W następnym roku impreza po raz kolejny się nie odbyła, tym razem z przyczyn stricte finansowych. Następny nasz narodowy tur odbył się w przeddzień zawieruchy wojennej w lipcu roku 1939, dzięki czemu wyścig w ogóle mógł się odbyć. Organizował go już Polski Związek Kolarski. Wyścig ten jest kojarzony z katastrofami pogodowymi, chorobami i niespodziankami, które były na trasie. Zwycięzcą znów był Napierała. Cały wyścig jednakże skończyło jedynie 11 z i tak niewielkiej liczby 35 zawodników. Deszcz i przenikliwe zimno zdziesiątkowały peleton. Na Tour de Pologne przyszło nam czekać tym razem z przyczyn oczywistych dłużej niż 3 lata. Po wojnie też nie od razu wznowiono wyścig. nie brakowało chęci, ale bardziej już brakowało funduszy. Jednak w połowie września roku 1947 pomocy ponownie udzieliła prasa. Zaczęło się pospolite ruszenie. Organizacja na szybko, można powiedzieć, choć wyścig liczył tylko 4 etapy i okrzyknięty został wyścigiem dookoła dyrektora Kobusa, to był jednak sukcesem. Do wyścigu przylgnęły także inne nazwy: mini, kieszonkowy i gumowy. A skąd ta ostatnia nazwa? To ze względu na liczbę defektów ogumienia właśnie zawodników. No drodzy Państwo, nic w tym dziwnego nie ma, jeżeli pomyślimy, że jeździli oni na przedwojennych jeszcze oponach i dętkach. Już samo stawienie się na starcie 62 kolarzy było niemałym sukcesem organizatorów tego, no bądź co bądź, nietypowego Tour de Pologne. Edycja w roku 1948 odbyła się już w dostosowaniu do Wielkiego Towarzysza Wyścigu Pokoju, choć no na pewno kolarze biorący udział w majowym wyścigu woleliby mieć więcej czasu niż do końca czerwca przed Tour de Pologne. Tym razem udało się przeprowadzić wyścig na wielkiej pętli, trasie wynoszącej 1963 km, podzielonej na 11 etapów. Znów startowały reprezentacje, ale tym razem już tylko najlepsi kolarze byli w jednej prezentacji. Kluby i reprezentacje zagraniczne także dostały prawo startu. Na wyścig przyjechali chociażby Szwedzi, Węgrzy i Czechosłowacy. Jeżeli chodzi o nasze reprezentacje, a były ich 3, zdominowały klasyfikację drużynową, która była prowadzona oddzielnie. Wyścig tamtejszy miał jeszcze lepszą obsadę niż wyścig pokoju w tym samym roku, co było dość rzadkim ewenementem w historii. Natomiast po roku 1948 znów była przerwa, na szczęście już ostatnia w historii. Wznowienia doczekaliśmy się w roku 1952. Tak naprawdę do dziś nie bardzo wiadomo, dlaczego edycje w poprzednich latach się nie odbyły. Po prostu zawsze czegoś brakowało. W 1952 wygrał Wacław Wójcik przed Józefem Kapiakiem, a sam wyścig rozgrywany był tym razem w formule klubowej. Debiutował wtedy Marian Więckowski, który wkrótce będzie zwycięzcą tego szturu, a generalnie trzykrotnym i współrekordzistą do teraz wraz z Dariuszem Baranowskim, jeśli chodzi o zwycięstwa w generalce w wyścigu. W roku 1953 wyścig podzielił się bardzo szybko na dwie fazy, sportową i turystyczną. Po przejęciu prowadzenia Wilczewski tak bardzo kontrolował wyścig i cały peleton, nie pozwalając nikomu uciekać, że peleton po prostu się wlókł do mety. Wójcik oraz kilku innych kolarzy w kolejnym dniu miało na spodenkach napisane PTTK, co miało oczywiście świadczyć o tym rekreacyjnym zacięciu bardziej niż sportowym. Na szczęście kibice chociażby na ostatnich metrach mogli się czymś zachwycać, ponieważ tam akurat walka jakaś była. W 1954 zwyciężył młody wtedy Marian Więckowski. Mocno do konkurowania wchodzili także kolarze z LZS-ów, a więc po prostu kolarzy z terenów wiejskich. Dalszą historię generalnie trochę znacie, to znaczy znacie tych najlepszych kolarzy. Królak, Fornalczyk, Więcek, Kudra, Gazda. To oni wtedy dominowali. Przyjeżdżali Holendrzy, Anglicy, Jugosłowianie czy Belgowie. Rok 60 to debiut w wyścigu kolarzy ze Związku Radzieckiego. Do wyścigu wtedy zgłoszonych było 178 kolarzy, czyli tyle, co teraz w zasadzie liczy peleton pro. Jednak po pierwszym eliminacyjnym etapie, gdzie wprowadzono limit czasu wynoszący 15% czasu zwycięzcy, co teraz też jest robione, do drugiego wystartowało już tylko 118. Rok później wyścig znów odbył się w formule głównie klubowej. Najlepszy po raz kolejny okazał się LZS. Dopuszczono do startu 5, a nie jak przed rokiem 9 ekip zagranicznych, wśród których najlepiej zaprezentowali się kolarze NRD. Wielu kolarzy liczących się w kraju nie wystartowało na skutek przemęczenia poprzednimi wyścigami. Na frekwencję nie można było jednak narzekać, bo 100-osobowy peleton to dość pokaźna grupa kolarzy, jak na te czasy i te warunki. Najlepszy wśród nich był Henryk Kowalski, który wygrał przed reprezentantem Zielonych, czyli LZS-u, Bogusławem Fornalczykiem. Wiele wskazywało na to, że edycja z roku 1962 będzie pojedynkiem Jana Kudry i Stanisława Gazdy, kolarzy wciąż jeszcze na dorobku, ale już utytułowanych. Gazda do mety natomiast nie dojechał, a Kudra po walce z Belgiem Swercem odniósł triumf. Zwycięstwo odbyło się wskutek dobrej komunikacji z drużyną Jana Chtieja. Kolarz wycofał się na etapie wraz z Francuzami i na metę wracał w ich wozie. Podsłuchał rozmowę trenera francuskiego z belgijskim i przejeżdżając obok Kudry kazał mu oszczędzać siły, bo Belgowie mieli planować atak 50 km do mety. Mając taką wiedzę, Kudra był przygotowany do kontrataku. To tak w odniesieniu do zarzutów teraz niektórych środowisk w propeletonie, że po co te słuchawki, tak? Żadnej nie trzeba mieć wiedzy własnej i czytania wyścigów, bo są słuchawki. No i drodzy Państwo, jak widzicie, te słuchawki czasami były w różnych miejscach porozlokowywane w peletonie. Zawodników polskich w przedolimpijskiej edycji z roku 64 miano wystawić niewielu i na pewno nie tych najlepszych. Przygotowania do olimpiady spowodowały, że właśnie najlepsi wybrali inne sposoby przygotowań, nie przez Tour de Pologne. Udało się jednak część kadry na wyścig ściągnąć. W starcie pojawili się Zieliński, Magiera, Bławdzin, którzy łącznie wygrali 6 etapów, zajęli odpowiednio miejsca 1, 3 i 10. Na jednym z etapów jubileuszowego wyścigu na 40-lecie zwyciężył Ryszard Szurkowski, a na mecie całego wyścigu był na miejscu 10. Wyścig ten był ostatnim, w którym interesy klubowe podczas wyścigu były na równi z interesami reprezentacji. PZKOL chcący wygrywać klasyfikację AIOCC, gdzie liczyły się tylko drużyny narodowe, od kolejnego roku rozpoczął program ochraniania reprezentantów w trosce o wynik związku. I w tym właśnie roku Tour de Pologne było bardzo mocno obsadzone przez naszych reprezentantów. Dodatkowo rywalizację wzmógł fakt zbliżający się Mistrzostw Świata, do których wyścig miał być bezpośrednim przygotowaniem i selekcją. Natomiast jesteśmy w latach 70. W wyścigu właśnie w roku 71 zaatakowała młodzież, tak zwani wystrzałowcy, którzy później w tym samym roku zdobyli brązowy medal na Mistrzostwach Świata w Mendrisio. Wyścig wygrał Szozda przed Smyrakiem. Następny rok to po raz kolejny grupa dobrych zagranicznych zawodników. Cały wyścig wygrał Hiszpan José Luis Viejo, ten sam, który rok wcześniej zameldował się w Mendrisio na trzecim miejscu tuż przed Szurkowskim. Na jednym z kolejnych zjechało 13 poprzednich zwycięzców turu. Wydawało się, że bez problemu wygra Szurkowski, który wygrał 5 z 12 etapów. Tak się jednak nie stało wskutek nieuwagi. Drodzy Państwo, na etapie do Starogardu odjechała ucieczka, którą nasz wielki mistrz celowo puścił. Przewidywana strata na mecie miała wynosić około 3 minut. Szurkowski byłby liderem, a Polacy z ucieczki mieliby szansę na zwycięstwo etapowe. Tu faktycznie wygrał Polak, Lucjan Lis, ale z dużo większą przewagą. Lis został liderem, Szurkowski, jako że byli w tej samej drużynie, nie chciał kolegi już atakować i nasi reprezentanci w tym wyścigu zajęli 4 pierwsze miejsca. Lis przed Szurkowskim, Mytnikiem i Szozdą. Ta edycja spowodowała, że Ryszard Szurkowski, czyli no, najlepszy kolarz wszechczasów, można powiedzieć, na pewno tego amatorskiego peletonu naszego polskiego, on nigdy nie wygrał Tour de Pologne. Jednak pamiętać należy, że cały skład z tamtego okresu i z Tour de Pologne i z wyścigu pokoju, to było właśnie złote chłopaki polskiego kolarstwa. Kolejny Tour de Pologne miał być również imprezą otwartą dla zawodowców, lecz wyścig mimo formuły Open de facto nim nie był, bo zawodowcy po prostu nie przyjechali. No, ale pamiętajmy, że lata 70. to przecież bardzo, bardzo duże nasze sukcesy, mimo różnego rodzaju problemów. No, mieliśmy po prostu dobry skład, o którym już tutaj wspominałem w jednej audycji, więc tego nie będę przypominał. Wraz z nadejściem lat 80. nasz wyścig niewiele się zmienił. Nadal organizacja stała na wysokim poziomie, jednak coraz słabszy był poziom naszych zawodników. Szczęśliwie paru utalentowanych torowców w tym czasie postanowiło spróbować swoich sił na szosie. Jednym z nich został zwycięzca tej imprezy, Czesław Lang, późniejszy medalista olimpijski i dyrektor Tour de Pologne. I tak, drodzy Państwo, jest do dnia dzisiejszego. Mimo że wygrał to Lang, to nie było jakoś specjalnych powodów do wielkiego optymizmu, jeżeli chodzi o Tour de Pologne, ponieważ był on wychowankiem poprzedniego pokolenia kolarzy, a nowe nie przychodziło. W 83. w peletonie było 8 ekip zagranicznych. Już w prologu swoje umiejętności pokazał młody Marek Leśniewski, jednak wygrał Tadeusz Krawczyk. Już wcześniej stanął on na podium, ale przegrał przez brak doświadczenia. Teraz wygrał 2 etapy i cały wyścig przed będącym w świetnej formie Andrzejem Serediukiem i zwycięzcą sprzed roku Andrzejem Mierzejewskim. Myślę, że już mojemu pokoleniu to te nazwiska zaczynają coś już bardziej mówić, tak? Bardziej wyścigów jakichkolwiek niż tylko z historii, z książek. W tamtych latach wciąż pojawiało się pytanie, jaki ma być charakter tego naszego narodowego turu, czy miał być to przegląd naszego kolarstwa polskiego, czy miejsce przygotowań głównej kadry narodowej, czy wyścig dla zawodowców. Odpowiedzi wtedy jeszcze nie podano. W roku 84 na trasie pojawia się bardzo ciekawa ekipa Textra X, złożona z weteranów polskiego kolarstwa. Nie można nawet powiedzieć, by oni regularnie trenowali, ale jechali bardzo dzielnie. Po raz ostatni zobaczyć można było wtedy właśnie Ryszarda Szurkowskiego w roli kolarza. Udało mu się nawet wygrać jeden etap. Walczył do końca, mimo zapowiedzi przejechania tylko 3-4 etapów. Jechał w zimnie, odpadł z głównej grupy, po czym organizował pochoń i dochodził peleton. Także takie to były dzieje tego wyścigu. Jeszcze tego samego roku Szurkowski został trenerem reprezentacji, o czym mówiłem już w jednej z poprzednich audycji. Tymczasem polskie kolarstwo na świecie pokazało, że można być mistrzem bez sprzętu, pieniędzy i szkolenia. Lech Piasecki został mistrzem świata. Tego fenomenu nikt inny oprócz Polaków zrozumieć nie mógł. Po Piaseckim późniejsze lata również dominowali bądź zwyciężali kolarze, którzy w przyszłości mieli zostać wysokiej klasy kolarzami peletonu pro, chociażby Zenon Jaskuła, Zbigniew Spruch czy Dariusz Baranowski. No już te nazwiska pewnie znacie. Wyścig z roku 90, czyli wtedy, kiedy ja się urodziłem, przejdzie do historii jako oszustwo części kolarzy, w tym Polaków. Przejechali oni część etapu w autobusie zbierającym niewytrzymujących trudów trasy kolarzy, po czym wsiedli niezauważeni przez sędziów na rowery i pojechali w kierunku mety. Wyścig dookoła Polski, w końcu tej niekomunistycznej Polski, to także wspaniałe nagrody. Najlepsza trójka, więc Karłowicz, Ukrainiec i Szczęko oraz Tomasz Brożyna dostali maluchy. Nie brakowało także innych cennych nagród. Wyścig wykorzystała też demokratyczna władza, więc PSL, pokazując, że wyścig nie ma prawa czuć się zagrożony. W roku 91 wygrał ostatni zwycięzca w amatorskiej historii wyścigu Dariusz Baranowski. Wygrał on 3 wyścigi pod rząd, nawiązując do wyczynu Mariana Więckowskiego z lat 50. Nowy dyrektor wyścigu Czesław Lang już w 92 roku sprowadził kolarzy zawodowych. Od teraz mieli oni grać pierwsze skrzypce podczas wyścigu. Już w edycji z 94 wygrał Włoch Maurizio von Driest, pokazując przewagę zawodowców zagranicznych nad naszymi kolarzami. No i to jest w zasadzie koniec tego amatorskiego Tour de Pologne, no bo obecnie jest to najważniejsza kolarska impreza w Polsce, natomiast impreza jak najbardziej dla zawodowców. I choć nazywają ją Tour de Ballon, to jednak należy oddać Cezarowi co cesarskie i bardzo dobrze, że cały Lang Team robi tą robotę w bądź co bądź specyficznych polskich warunkach. W roku 93 łączna liczba edycji to było 49, a więc więcej niż we wyścigu majowym, czyli wyścigu pokoju, odbyło się jednak znacznie mniej etapów, bo tylko 512 o łącznej długości 71,5 tysiąca kilometrów. Tour de Pologne może pochwalić się również większą różnorodnością miast niż wyścig pokoju. Najczęściej peleton Tour de Pologne bywał w Warszawie. Wyścigów w Polsce oczywiście w trakcie naszej historii jakże barwnej było więcej, niektóre przetrwały do dziś, ale to już wydaje mi się takie zbyt insiderskie opowiadanie Państwu o kolarstwie. Mam nadzieję, że niektórym łezka się wokół zakręciła, jak troszeczkę wspomniałem o tym Tour de Pologne i o tym, jak były wcześniejsze dzieje polskiego kolarstwa. Na ten tydzień to już wszystko. No i cóż, mogę powiedzieć, jak zwykle, zostańcie z nami w Radiu UWM FM, gdzie cała masa dobrej muzyki, a po przerwie, na którą Was teraz zapraszam, lalki w radiu.